Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, będzie wam odpuszczone. I na końcu odmierzą wam taką miarą, jaką wy mierzycie. Drodzy bracia i siostry, jeżeli w dniu wczorajszym mówiliśmy coś na temat naszego odniesienia do Pana Boga, to dzisiaj pozwólcie coś na temat naszego odniesienia do drugiego człowieka. Bo przykazanie miłości wiemy, będziesz miłował i będziesz miłował bliźniego swego. Jeden z najpiękniejszych, chyba miłosnych tekstów ostatnich czasów, niektórzy mówią, że on mógłby konkurować z listem o miłości świętego Pawła apostoła, tym z listu do Koryntian, napisała pewna amerykańska dziewczyna. Ten tekst nosi tytuł O tym, czego nie zrobiłeś. Pamiętasz dzień, kiedy pożyczyłam od ciebie twój nowy samochód i rozbiłam go? Myślałam, że mnie zabijesz, ale ty nie zrobiłeś tego. Czy pamiętasz, jak wyciągnęłam cię na plażę, chociaż twierdziłeś, że będzie padać i rzeczywiście padało? Myślałam, że zawołasz, a nie mówiłem, ale nie zrobiłeś tego. A pamiętasz, jak kokietowałam wszystkich, żeby wzbudzić twoją zazdrość i ty byłeś zazdrosny? Myślałam, że odejdziesz ode mnie, ale tego przecież nie zrobiłeś. Czy pamiętasz, jak zrzuciłam tort truskawkowy na dywanik twojego samochodu? Myślałam, że mnie uderzysz, ale ty nie zrobiłeś tego. Czy pamiętasz, jak zapomniałam ci powiedzieć, że na pewnym przyjęciu obowiązują stroje wieczorowe i ty przyszedłeś w dżinsach? Myślałam, że mnie wtedy spoliczkujesz, ale nie zrobiłeś tego. Zawsze miałeś dla mnie cierpliwość, kochałeś mnie i broniłeś. Mam na sumieniu tyle win wobec ciebie. Tak bardzo chciałam cię prosić o przebaczenie, kiedy wrócisz z Wietnamu. Lecz ty nie wróciłeś. Otóż tak, pamiętaj, że przychodzisz jeden raz na świat i drugiego życia mieć nie będziesz. I wszystko dobro, które możesz zrobić w życiu, powinieneś zrobić. Nie wolno nam tracić okazji do dobra, bo te okazje to jest nasza zasługa przed Panem Bogiem na wieczność. Ewangelia, Kościół nas zachęca, żebyśmy nie odkładali dobra, które możemy zrobić na jutro albo na pojutrze. Powinniśmy go zrobić dzisiaj. To ksiądz Twardowski napisał właśnie słynny swój tekst, który brzmi w ten sposób, że kochamy wciąż za mało i stale za późno. Spieszmy się kochać ludzi, prawda, bo szybko odchodzą. A ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. W kwietniu i w maju miesiącu tamtego roku towarzyszyłem pewnej kobiecie, która uciekła z Mariupola z dziećmi, a jej mąż tam został, w tym Azowstalu walczył. No i on zginął w maju miesiącu. A ona wyjechała z dziećmi o tak w 5 minut. Musiała wyjechać, bo wsadził ją do samochodu, zamknął drzwi i powiedział: wyjeżdżaj. Gdzieś tam przez Zaporoże uciekała i przyjechała tutaj na zachodnią Ukrainę. Po śmierci męża ona powiedziała tak, że wraca tam bliżej Kijowa. Wszystkie pieniądze, jakie ma, a jeszcze się zapożyczy, przeznaczy na to, żeby wydobyć ciało męża i pochować tak, jak trzeba. Do dzisiaj się jej tego nie udało. Czy się jej uda, nikt tego nie powie. Nikt tego nie powie. Otóż Ewangelia na wielu miejscach nas zachęca do tego, abyśmy, dzisiaj słyszeliśmy, drugiemu człowiekowi starali się miarą dobrą, dobro świadczyć, ponieważ tego samego też możemy się od Pana Jezusa spodziewać, no bo On tak powiedział. Byłem głodny, daliście mi jeść, spragniony, daliście mi pić i tak dalej. Chcę wam tutaj przytoczyć tytułem ciekawości fragment życiorysu takiego człowieka, którego Rosjanie uśmiercili jeszcze w roku 1868 po powstaniu styczniowym w słynnej twierdzy Schlisselburg, to jest tam w kierunku Szwecji, Norwegii, taka twierdza, dzisiaj to jest muzeum, na wyspie. Ten człowiek się pisał Łukasiński Walerian. Skazali go na 6 lat, a siedział 46 lat. On pisał pamiętnik, ten pamiętnik jest opublikowany. Wielki działacz polityczny, patriota. I przy takiej krzywdzie, jaka mu została zadana, to łatwo się spodziewać, jaki powinien być ten pamiętnik, co w nim powinno by być. Miałby prawo, prawda, złorzeczyć, czy nawet pomstować na swoich niesprawiedliwych krzywdzicieli i oprawców. On tymczasem, powołując się na swoje chrześcijańskie przekonania, zawarł w tym pamiętniku taki duchowy testament, gdzie między innymi uderza całkowity brak woli zemsty i chęć przebaczenia. Po 46 latach przebywania w różnych carskich więzieniach. On w tym swoim pamiętniku zawarł takie przekonanie, że w ostatecznym rozrachunku dobro zawsze zwycięży i miłość zwycięży i tą miłością trzeba objąć także nieprzyjaciół. Ten temat na przykład na Ukrainie teraz w okresie wojny i chęci odwetu jest bardzo trudny do poruszenia. Ja cytuję fragment pamiętnika Łukasińskiego. Wkrótce spodziewam się stanąć przed tronem wszechmocnego i poniosę akt oskarżenia przeciwko niesprawiedliwości i tyranii. Prosić będę nie kary, nie zemsty, a nawet nie surowej sprawiedliwości, lecz tylko ojcowskiej poprawy dla winnych, pocieszenia i ulgi dla cierpiących i na koniec zgody, błogosławieństwa i pokoju dla obydwu narodów. Nieprzyjaciół osobistych, takich, którzy by zasłużyli na nienawiść i zemstę, ja nie miałem. Wy się na pewno nie gniewacie między sobą. Ja tam mam parafian takich, podobnie jak Kargul i Pawlak, że zapytasz ich, no tam w 2008 roku, jak to było z tą sprawą, bo tam była jakaś tam sprawa rodzinna. Aha, on mówi tak, w 2008 roku, a to myśmy się z nimi nie odzywali od 2005 do 2009, to ja nie powiem. A jak to było z tą sprawą? A to było w tym roku, kiedy żeśmy się tam przeprosili, posiedzieliśmy na urodzinach, na zabawie posiedzieliśmy, prawda? Otóż w Ewangelii jest napisane, oczywiście za tych kilka lat chodzę do kościoła, chodzę do spowiedzi, no ale tam 8 lat czy 6 potrafią się nie odzywać, bo się nie będą odzywać, bo to są kuzyni tacy, dalsza rodzina. Mianowicie w Ewangelii mamy napisane, że jak przychodzisz przed ołtarz i wspomnisz, że brat twój ma coś przeciwko tobie, to idź, pojednaj się najpierw z bratem swoim, a później przyjdź i dar swój ofiaruj. Ja czasem mówię ludziom w niektórych tam kościołach, że być może powinniśmy robić tak, jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, że w pewnym momencie mszy świętej powinni wyjść z kościoła za drzwi ci, którzy się żyją w gniewie. Liturgię słowa sobie mogą posłuchać, ale na Eucharystii niech by wyszli, bo nie są godni, prawda? Trzeba też przebaczyć zmarłym osobom. I zmarłym trzeba podarować. Jak oni się mają przed Tobą, jak oni mają Ciebie przeprosić? Podaruj wreszcie zmarłym. Czasami ludzie plują na zmarłych. Nie pomyśli, że jego córka albo syn też kiedyś będzie na niego pewnie pluł. Jeżeli by tak wszyscy jedni na drugich chcieli pluć i wszystko pamiętać zawsze, to my zaplujemy świat, w którym żyjemy. O zmarłym trzeba mówić dobrze, nawet jeżeli nie był aniołem. Bo to jest jeden z uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego. Krzywdy trzeba darować, urazy znosić, ale za zmarłych trzeba się modlić i o nich trzeba mówić dobrze. Trzeba mówić dobrze o zmarłych. Dobro, które możemy czynić, czynić powinniśmy. Podam taki przykład, że pewna kobieta miała sen, taki sen miała, że właśnie stoi w kolejce do świętego Piotra po swojej śmierci. Stoi w kolejce do świętego Piotra i słyszy, jak Piotr tych, którzy przed nią w tej kolejce stoją, przepytuje, co ty tam zrobiłeś w życiu. I słyszy, jak jakaś osoba odpowiada, a Piotr mówi do niej, wykonywałeś jako doktor operację, ratowałeś zdrowie i ludzkie życie, wejdź do Królestwa Bożego. Komuś drugiemu mówi, ty oddałeś życie na wojnie za ojczyznę, wejdź do Królestwa Bożego. Trzeciemu mówi, pożyczałeś bez procentu ubogim ludziom pieniążki i pomagałeś utrzymać biedne rodziny, wejść do Królestwa Bożego. I ta kobieta, która stoi w tej kolejce, myśli sobie tak, ja nic takiego nie zrobiłam, na pewno mnie nie wpuści. Wysuwa się z tej kolejki niebieskiej, żeby sobie przypomnieć jakiś uczynek dobry, wielki, za który mógłby ją Piotr wpuścić właśnie przez tę bramę. Ale anioł, który pilnował porządku w tej kolejce, uśmiechnął się i powiedział, proszę bardzo, nie wysuwać się z kolejki, nie wysuwać się z tej kolejki. I kiedy podchodzi przed oblicze świętego Piotra ta niewiasta, on do niej mówi tak, ty, która gotowałaś te smaczne zupy i bez przerwy prasowałaś mi te koszule, wejdź do Królestwa Niebieskiego. Pan Bóg nie wymaga od nas, abyśmy zdobywali niebo metodą skoku na bank, jakiegoś wielkiego czynu. Nasza codzienność, nasze szare obowiązki rodzinne, małżeńskie, szkolne, uczniowskie, zawodowe, katolickie, to jest droga, którą my się możemy przez bramę do świętego Piotra dostać. Powtórzę przykład, który rano mówiłem, nawiązuje do tej wczorajszej, nie waszej hrabiny tutaj, bo ona była dobra kobieta, ale do hrabiny lubomirskiej, która żyła do I wojny światowej w tej wiosce, w której ja teraz tam właśnie pracuję. Ona nie była dobra. Miała służącą, ta służąca się na imię miała Katarzyna. I hrabina lubomirska zawsze na nią krzyczała. Zupa źle ugotowana, przypalone coś tam, kurze niepościerane i coś tam jeszcze zawsze jej nie pasowało, chociaż wszystko było elegancko, czyściutko i dokładnie zrobione, ale Katarzyna, jak ona wołała Kaśka, była zła. I Katarzyna umarła pierwsza. 2 lata po Katarzynie umarła jej pani, czyli hrabina lubomirska. I kiedy hrabina lubomirska weszła w bramę nieba, to święty Piotr ją tam wpuścił, bo ksiądz hrabinę lubomirską wyspowiadał na końcu. Odpustu jej udzielił zupełnego przed śmiercią. I pokazał jej, gdy ją wpuścił do bram niebieskich, najpierw jej pokazał mieszkanie, gdzie Katarzyna Od 2 lat przebywa w domu ojca mego, jest mieszkań wiele, mówi Pan Jezus. Idę wam przygotować to miejsce. To mieszkanie było złote prawie, że jak pałac taki mały wyglądało, przyozdobione jakimiś takimi złotymi świecącymi elementami. Lubomirska hrabina sobie pomyślała tak: jeżeli moja Kaśka mieszka w takim złotym mieszkaniu tutaj w niebie, to ciekawe, jakie dla mnie Piotr przygotował. Na pewno brylantowe, a może jeszcze jakieś cenniejsze, a może będzie złożone z pereł, brylantów i złota. Piotr ją poprowadził trochę dalej przez to podwoje niebieskie i weszli już w takie miejsce tej niebieskiej ulicy, gdzie nie było złotego mieszkania ani jednego, ani drugiego, tylko takie stałe szopy drewniane, byle jakie, dziurawe dachy i podparte kołkiem, żeby się nie przewróciło. I Piotr pokazał hrabinie lubomirskiej taką właśnie szopę i powiedział do niej tak: moja droga pani, to jest twoje mieszkanie tutaj na wieczność. Hrabina zaczęła protestować: święty Piotrze, moja Katarzyna w złotym mieszkaniu, a ty mi każesz w takiej szopie dziurawej mieszkać. A Piotr jej odpowiedział tak: moja droga pani, z tego materiału, który ty za życia nam tutaj przysłałaś, nie dało się nic lepszego postawić. Z tego materiału, który nam tutaj za życia przysłałaś, nie dało się nic lepszego postawić. I ja, i ty, i ty codziennie wysyłamy do wieczności materiał. Co ten święty Piotr miałby zrobić, żeby postawić złoty pałac z papy albo nie wiem z czego jeszcze, prawda? Trzeba wysyłać taki materiał, który jest odpowiednim budulcem na niebieskie mieszkanie. Który jest odpowiednim budulcem na niebieskie mieszkanie. Pozwólcie, że jeden jeszcze temat trochę kresowy, bo muszę to powiedzieć, bo chcę to powiedzieć, prawda? W jednym kościele, przy którym ja pracuję, jest teraz około 70 parafian. 70 parafian jest. Przed wojną w tym kościele, przed II wojną światową, było 2 księży, tak jak u was, i było ponad 1200 parafian. Kilka wiosek przychodzili ludzie do tego kościoła. W roku 1940 w jedną noc i w jeden dzień Rosjanie wywieźli z tej parafii furmankami do stacji kolejowej, a później na Syberię 800 osób. Jeżeli ktoś oglądał film Syberiada Polska, to jest historia wywiezienia ludzi właśnie z Kresów. Znaleźliśmy kilkanaście lat temu list księdza, który był wikariuszem i był świadkiem tego wywiezienia. Na podstawie tego listu dopiero poznaliśmy, ile było osób wywiezionych, bo to się wydawało niemożliwe. Wioska dzisiaj liczy 500 osób. A wtedy zostało wywiezione 800. I z tego listu poznaliśmy, gdzie zostali wywiezieni i co się z nimi tam działo. I to było 10 lutego 1940 roku. To była pierwsza akcja wywózki Polaków z Kresów, bo druga była w lecie tego roku 1940. I na przykład w tej drugiej akcji wywózki, to rano rozmawialiśmy z księżmi, między innymi był wywieziony na Syberię nasz profesor, ksiądz Michał Heller z Tarnowa. Miał wtedy 5 lat, uciekł z mamą i z tatą z Tarnowa do Lwowa i ze Lwowa ich wywiezie na Sybir. Ksiądz katecheta Józef Adamczyk z tej wioski Husaków to wywiezienie opisał w liście, krótko przeczytam, w taki sposób. Dzień to było Matki Bożej Lurdzkiej z nocy, z 10 na 11. Dzień Gehenny to był dzień 10 lutego 1940. Był to piątek w Wielkim Poście. Pamiętam dokładnie. Mieszkaliśmy z księdzem z Morą w Bojowicach. Przeszło 1 kilometr od kościoła, bo plebania w Husakowie była spalona przez Niemców 14 września. Ja odprawiałem 10 lutego drogę krzyżową o godzinie 15. Było bardzo dużo ludzi, zwłaszcza młodzieży z Chorysławic, Bojowic, Złotkowic i Nowosiłek. Więcej kolonistów niż miejscowych. Po wyjściu z kościoła otoczyli nas żołnierze ruscy i po przyjacielsku z nami rozmawiali i do poszczególnych wiosek odprowadzali. Nie mówili wcale, że będzie wywózka na Sybir. Dopiero w sobotę 11 dowiedzieliśmy się, że w nocy wypędzili z domów kolonistów i formowali na drodze do Mościsk w odległości 15 do 20 kilometrów od kościoła transport. Jęk i lament było słychać do Bojowic przez całą sobotę 11 lutego. Ucichło wszystko w niedzielę 12. Około godziny 8 rano odjechał transport do Mościsk i tam formowano wyjazd kilka dni przy mrozie około 20 stopni. Niektóre osoby zmarły, zanim pociąg odjechał. W niedzielę w kościele w Husakowie nabożeństwo było naprawdę ponure ze szlochem. Wywieziono około 800 osób. Po 2 miesiącach dowiedzieliśmy się, że nasi parafianie są na Uralu w omskiej guberni. W lecie któraś babiażówna napisała z Sybiru, że jest lasorobem, czyli robotnikiem leśnym. W lecie jeszcze pisała, że to był rok na Sybirze urodzajny w jagody i grzyby, tak jakby Pan Bóg ulitował się nad biedą ludzką i chciał ratować nieszczęśliwych. Jeżeli teraz słyszycie, że Rosjanie ze wschodniej Ukrainy wywożą do Rosji dzieci i że wywożą całe rodziny, którym zabierają paszporty, albo na przykład obiecują ludziom, że no my was zapraszamy do Rosji, dają im paszporty wewnętrzne, czyli dowody osobiste. Niektórzy się zgadzają, bo się czują w zasadzie no, Rosjanami też. Są tam tacy na wschodzie. A kiedy przekraczają granicę do Rosji, to dopiero zauważają, że w tych dowodach osobistych zameldowani jest 2000 kilometrów na wschód. I nie mają nic do powiedzenia. Proszę jechać tam, powie urzędnik, bo wy jesteście tam zameldowani. Wiecie, że szacuje się, że od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy dzieci samych teraz z Ukrainy wywieźli. A to się działo w roku 1940. 80 lat temu. Wydaje się, że to jest historia. To jest historia, ale historia się lubi powtarzać. Dlaczego Matka Boża Fatimie mówiła, żeby się modlić o nawrócenie dla Rosji? No dlaczegoś tak mówiła, prawda? W marcu 2022 roku, kiedy papież Franciszek zawierzył Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi Panny w łączności z biskupami całego Kościoła, było takie zdarzenie, to właśnie teraz o tym mówią księża, biskupi na Ukrainie, że wtedy się załamała ofensywa rosyjska w kierunku Kijowa. W marcu, końcu marca tamtego roku Rosjanie się zaczęli wycofywać od Kijowa. Odeszli w kierunku Białorusi, Sumy zwolnili, Charków zwolnili, prawda. I ludzie wierzący na Ukrainie, których teraz w kościołach i w cerkwiach bardzo przybyło, im to dochodzi do głowy, że właśnie to jest też jakiś znak z nieba, że jednak modlitwa, którą zanosimy, którą wy się też włączacie, bo wiadomo, że się modlicie za Ukrainę, za Ukraińców, wspomagacie na różny sposób. Ona swój skutek przynosi. O tę modlitwę prosimy nadal i sami się modlimy, aby Pan Bóg w swojej opatrzności tak to wszystko pokierował, aby ludzie byli uwolnieni od strachu, od cierpienia, od niepewności, od rozłąki i od śmierci niepotrzebnej. Amen.